Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowacian, dzień dobry. Społecznicy z bydgoskich rad osiedli planują wspólny start w jesiennych wyborach samorządowych. Czy obywatelskie komitety mogą wygrać z kandydatami popieranymi przez partie polityczne? O tym dziś porozmawiamy. Czy rosną szanse na porozumienie z Komisją Europejską w sprawie praworządności? Powiemy także o akcji wydalenia rosyjskich dyplomatów z niektórych krajów Unii Europejskiej i o sondażach dotyczących partii politycznych. Witam gości. Profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
Dzień dobry.
Doktor Sławomir Sadowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ale w naszym toruńskim studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest także w studiu w Toruniu dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od regionów. Bydgoszcza aktywni mieszkańcy zaangażowani w pracę rad osiedli postanowili się zjednoczyć i wystawić w wyborach samorządowych obywatelskie komitety. Na listach mają być tylko społecznicy znani w swoich dzielnicach. Bezpartyjność ma być warunkiem. Pomysłodawcy chcą stworzyć alternatywę dla kandydatów popieranych przez partie. No i pytanie, czy takie obywatelskie inicjatywy mają szansę wygrać w wyborach samorządowych z partyjnymi kandydatami? Profesor Lech Witkowski.
No, że mają szansę, to pokazują kolejne edycje wyborów samorządowych, które mają swoją specyfikę, gdzie żadne partyjniackie układy, jakieś takie typowe właściwie patologie wszystkich partii, kiedy się dorwą do władzy, to akurat nie mają znaczenia. Społeczeństwo obywatelskie potrzebuje właśnie takich oddolnych mechanizmów budzenia podmiotowości, inicjatyw, nowych, czasami nawet charyzmatycznych lokalnych działaczy. Więc to jest nasza szansa. Szansa demokracji w tej chwili nasza tkwi głównie w tym, że przy okazji wyborów samorządowych wyłonią się nowe postaci, nowe podmioty, właśnie uwzględniające to, że lokalnie ta aktywność budzi i co więcej, nawet wzmocnię to. To jest bardzo duża szansa, zwłaszcza mniejszych środowisk, żeby nie były zakładnikami właśnie tych interesów partyjnych podwiązanych gdzieś tam pod centralę. Po drugie, uważam, że wszystkie partie w tej chwili będące, że tak powiem, na naszej scenie, na tyle potrafiły swoim działaniem, kiedy były u władzy, kiedy są u władzy, zniechęcić otoczenie społeczne, właśnie to lokalne, że to jest nasza wielka szansa. I nawet dopowiem ostatecznie, że nie tylko pozapartyjni działacze, ale odwaga powiedzenia, że to się robi przeciw partiom politycznym, może przynieść taki efekt, jak na przykład w Toruniu, kiedy po raz pierwszy właśnie pod hasłem antypartyjnym przeprowadziliśmy kampanię sukcesu do dzisiaj trwającego prezydenta Zalewskiego.
Doktor Sławomir Sadowski, panie doktorze, ta inicjatywa może się udać? Czy to trochę takie myślenie życzeniowe? Bo często słyszymy, że jednak wyborcy głosują na te partyjne szyldy.
To znaczy, kiedy obserwuje się w jakimś takim szerszym kontekście, może pozaregionalnym, to jest bardzo wiele miejsc w Polsce, zarówno gmin wiejskich, jak i miejskich, gdzie właśnie pozapartyjne ugrupowania wygrywają, czy to zorganizowane przez jedną osobę, czy wokół jednej osoby, czy też próbujące wygenerować pewną wspólnotę, na przykład ruchów miejskich. Tutaj ta bydgoska inicjatywa jest o tyle ciekawa, że ona odnosi się do osób, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, z tym, że funkcjonują w takiej, powiedziałbym, mikroskali. Osiedla mają pewną swoją specyfikę i tu jest chyba jakiś najważniejszy problem, jak znaleźć pewien wspólny mianownik dla tych wszystkich inicjatyw społecznych, ponieważ w tak dużym mieście jak Bydgoszcz zapewne istnieją pewne rozbieżności co do interesów pomiędzy poszczególnymi osiedlami. Pewno inne problemy obowiązują, czy są na terenie w Fordonie, inne gdzieś na Londynku, a jeszcze inne gdzieś w bogatych dzielnicach domów jednorodzinnych. Więc to są różne, jeszcze inne zupełnie w Śródmieściu, gdzie ta dzielnica spełnia również i funkcje ogólnomiejskie. Więc to jest pewien problem, ale myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to są osoby głęboko zaangażowane, bo tak ich trzeba traktować, to nie są żadni funkcjonariusze, to są osoby, które działają pro publico bono. W związku z tym wydaje mi się, że jest tutaj możliwość, że dogadają się, tym bardziej, że już w tej chwili chwili prowadzone są różnego rodzaju prace, powiedziałbym, analityczne, a więc na przykład ocena skuteczności działania aktualnych radnych przez organizacje właśnie pozarządowe. Więc to jest bardzo ciekawe i sądzę, że może wnieść jakiś mocny powiew świeżego, zwłaszcza w tych miejscowościach, gdzie dotychczas dominowali przedstawiciele partii politycznych.
Wnioskodawcy, pomysłodawcy tej inicjatywy no mówią, że partie są w klinczu i faktycznie manifestują to, że chcą niejako przeciwko partiom wystartować w tych wyborach. Doktor Patryk Tomaszewski, to może być skuteczne, takie budowanie kampanii przeciwko partiom, czy jednak no, wyborcy, dla wyborców te szyldy partyjne są ważne?
Zależy na jakim poziomie. To za chwilę wrócimy do inicjatywy w Bydgoszczy, ale jeżeli chodzi o poziom sejmików, to raczej nie sądzę, żeby organizacje oddolne im udało się zdobyć jakąś większą liczbę mandatów, o ile w ogóle zdobędą mandaty. Chodzi o to, że tutaj są wielkie pieniądze potrzebne. Bardzo przypomina kampanię do parlamentu i tutaj raczej z małymi środkami finansowymi osoby znane tylko w wąskich środowiskach, liderzy tych małych środowisk lokalnych będą mieli trudno, żeby się przebić bez wsparcia tej całej maszyny politycznej a przede wszystkim będzie się toczyła gra o sejmiki wojewódzkie. I to tutaj ja nie sądzę. Jeżeli chodzi o powiaty, no to ja bym tutaj też łyżkę dziegciu oddzieliłbym apolityczność, a partyjność, ponieważ często startują kandydaci, którzy w tej chwili są apartyjni, bo nie są w różnych partiach politycznych. Często to są sieroty po partiach politycznych, wyrzucani, podchodzi samemu i tworzą komitety oddolne, które mówią, że są pozapolityczne i owszem, już te osoby nie są w partiach politycznych, natomiast one mają wyraźne oblicze polityczne związane po prostu z tymi osobami, które wcześniej były i to są sieroty po PSL-u, po PiS-ie, po Platformie Obywatelskiej. Teraz nawet na poziomie powiatów najlepiej nie startować z komitetu politycznego, natomiast być zakamuflowanym politycznie. To jest bardzo częste zjawisko. No i dochodzimy w końcu do dużych miast i małych gmin. I tutaj, jeżeli chodzi o małe gminy, jednomandatówki, to zupełnie inaczej ułoży się scena polityczna, znaczy społeczna, samorządowa, bo tutaj faktycznie kandydaci niezależni, liderzy tych środowisk małych mają bardzo duże szanse i trzymamy za nich kciuki, żeby to takie osoby wchodziły do rad miejskich, do rad gminnych. Natomiast duże miasta, no to tutaj mamy pewien kłopot, ponieważ mamy te partykularyzmy poszczególnych dzielnic, kogo ma reprezentować tak naprawdę radny. Czy to ma być konglomerat radnych, konfederacja radnych z różnych właśnie osiedli, liderów różnych środowisk, poszczególnych osiedli, o czym pan doktor wspominał wcześniej. Czy to mają być jednak osoby, które będą de facto odpowiadały za całe miasto, za strategię całego miasta. I tutaj będzie przede wszystkim kłopot prezydenta, kandydata na prezydenta, ponieważ to prezydent, kandydat na prezydenta jest liderem zawsze tych środowisk i jeżeli nie znajdzie się osoba na tyle majętna, żeby zaistnieć w przestrzeni dużych miast, takich jak Bydgoszcz, jeżeli nie będzie miała poparcia szerokiego społecznego od sportowców, przez społeczników do naukowców, to ma duży kłopot, żeby zaistnieć i w takiej ordynacji te małe komitety miejskie mają niestety utrudnione zadanie, ale też zgodzę się z profesorem, że w nich trzeba pokładać nadzieję, bo to jest społeczeństwo obywatelskie, to jest ta sól tej ziemi. Ale nie jestem optymistą, że to te komitety będą bardzo znaczące w tej jesiennej rozgrywce.
Tylko jeśli wolno, to może to powiedzmy, że to są dwie stawki w grze w tych wyborach samorządowych. Mianowicie z jednej strony, jak pan słusznie zauważał, to jest ten mechanizm wyboru odniesiony do sejmików i do rad, a z drugiej strony jest indywidualny status wójta, burmistrza i prezydenta uzyskiwany w bezpośrednich wyborach. I to jest o tyle dodatkowo ważne, że nawet jeśli potem w pewnych sytuacjach ci wybrani indywidualnie właśnie prezydenci, wójtowie i burmistrzowie są mogą się wydawać zakładnikami tego, jak się rozłożyły układy sił politycznych w radach, to mamy przykłady mówiące, że nawet partyjne kierowanie się interesami i blokowanie nawet cenionego na przykład lokalnie prezydenta, odmawianie mu absolutorium, utrudnianie ważnych inicjatyw, to w świetle jego statusu uzyskania bezpośredniego mandatu powoduje, że on może i bez nawet tego poparcia partyjnego uzyskiwać sukcesy w interesie lokalnej społeczności i wspólnoty.
Kończąc wątek, jeszcze pytanie do doktora Sławomira Sadowskiego. Taki obywatelski prezydent, burmistrz, on może być silniejszy od partyjnego? Czy jednak na przykład poparcie partii rządzącej może pomagać w skutecznym rządzeniu samorządem? Czy można z pozycji samorządu to nie jest istotne?
To znaczy, wydaje się, że może to nie jest najistotniejsze, aczkolwiek posiadanie silnej, zwartej grupy w Radzie Miejskiej, która głosuje zgodnie z intencją prezydenta, jest na pewno wartością samą w sobie. Natomiast buduje to pewien niebezpieczny układ społeczny, który możemy czasami określić układem klientelistycznym, gdzie to radni stają się zakładnikami prezydenta, czy wójta, czy burmistrza, a nie odwrotnie. Więc tutaj wydaje się, że to należałoby rozpatrywać bardziej indywidualnie, w różnych środowiskach ten model kształtuje się różnorako. Ja sam znam gminy, gdzie od paru kadencji wójt jest tak mocno umotywowany, że społeczność głosuje za nim, ponieważ on jest największym pracodawcą i tutaj taki szereg różnych związków właśnie klientelistycznych. Ale oczywiście wydaje się, że takim doskonałym przykładem jest Toruń, gdzie prezydent potrafi znakomicie łączyć różne, czasami daleko sprzeczne grupy interesów i na tej bazie budować swoją pozycję jako prezydenta.
Na razie
to potężnie zależy zarówno od pewnej jednostki, od jej jakiejś charyzmy, chociażby lokalnej, a z drugiej strony to też i od ugrupowań politycznych. Czasami klincz jest taki, że w zasadzie żadne decyzje nie są możliwe do podjęcia. I tu chyba jest ta jakby kwestia związana z tymi ruchami miejskimi, czy właśnie jakimiś obywatelskimi, które mogą stanowić trzecią siłę w tym i swoistym językiem uwagi być, a nie koniecznie rządzić w skali pełnej dominacji.
Zdanie.
Tak, oczywiście, panie redaktorze.
Więc ja tylko chciałbym powiedzieć, że też pojawiają się dyskusje właśnie w środowiskach szczególnie miejskich NGO-sów, że prezydenci, wójtowie i burmistrzowie mają za dużo władzy, więc że generalnie to oni są ograniczeniem tej demokracji lokalnej, tej obywatelskości, ponieważ wybory bezpośrednie dają im dużo władzy, mogą działać na przykład na prowizorium budżetowym i w zasadzie Rada Miasta nie ma wpływu na obsadę chociażby spółek miejskich, więc tutaj prezydent ma bardzo dużą władzę i niektórzy mówią, że to jest jakby kłopot jest w dzisiejszej ordynacji, która nie pozwala tym społecznikom odpowiednio naciskać na prezydenta, czy burmistrza, żeby podejmował decyzje inne niż klientystyczne właśnie.
Na szczęście są media jeszcze, to dopowiedzmy to, że lokalnie, samorządowo to jest bardzo ważne, żeby monitoring obywatelski wykorzystywał taką krytycyzm właśnie mediów.
Już niebawem wszyscy gracze będą mogli sprawdzić w boju. Zmieńmy temat. Premier Mateusz Morawiecki ocenił w wywiadzie dla wPolityce.pl, że jest poważna szansa na porozumienie z Komisją Europejską w kwestii praworządności. Szansę na porozumienie premier ocenia na 65-70%. Z kolejnych rozmów z komisarzami wynika duże zrozumienie dla naszej sprawy, postawy, stwierdził Mateusz Morawiecki. Panie profesorze, jak pan ocenia szansę na kompromis z Komisją Europejską? Takie porozumienie jest coraz bliżej?
No nie wiem, czy coraz bliżej, dlatego że przedstawiciele władzy w Polsce wykonują różne sprzeczne gesty i komunikaty. Tak? Z jednej strony mówią, że wyszli naprzeciw oczekiwaniom Unii Europejskiej, ale z drugiej strony na użytek lokalnego, zwłaszcza twardego elektoratu PiSu, formują komunikaty, że ustępujemy w sprawach bez znaczenia, które nie będą miały żadnych konsekwencji, że to taki gest, jak są tak naiwni, że to kupią, to proszę bardzo. Więc to jest właśnie taki problem.
Takie słowa nie padają? Rozumiem,
no,
że to pan
nie, no, to,
interpretuje.
Wie pan, interpretuje, ale z punktu widzenia realiów komunikowania się na dwie strony. Prawda? No, wystarczy słuchać tego, co mówił pan Ast, kiedy deklarował, że ogłoszenie niepublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w istocie jest gestem, który nie ma żadnych skutków prawnych, jest tylko gestem, który może zadowolić jakieś tam oczekiwania bezzasadne. Najkrócej mówiąc, tu trzeba odróżnić z jednej strony cynizm gry, być może nawet wygodę. Umiem sobie wyobrazić, że w części środowisk także europejskich, także zmęczenie przepychankami w Polsce i dostrzeżenie tego, że jednak tu się próbuje usilnie chować najbardziej twarde postaci, czy ministrów, czy nawet zmiana premiera,
miała ocieplać wizerunek, pomijając już to, jak to się potem udało, jeśli chodzi o zachowania samego premiera. Tak? Amerykanie byli wściekli, jak prezydent podpisał tą ustawę, ale w Izraelu na przykład być może, nie wiem, nie zrozumieli, że sam fakt, że to zostaje zgłoszone jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, nie generuje żadnego automatycznego
mechanizmu. Jeśli, że pan rozumiem, to pewien kompromis, porozumienie może opłacać się obu stronom i do tego to dobrze?
Znaczy, może być tak, że pewien cynizm, czy naiwność, czy zmęczenie doraźne pojedynczych decydentów może skłaniać do odraczania, zawieszania, no ale nie zapominajmy, że poza deklaracjami polityków, poza interesami i intencjami polityków, jest jeszcze coś takiego jak monitoring mechanizmów, realnych mechanizmów, także dotyczących praworządności. Pomijając już to, że minister Ziobro wprost mówił, że trzeba było stosować przez ostatnie miesiące nadzwyczajne środki wdrażające rozwiązania, które skądinąd mają uchodzić za konstytucyjne.
W zeszłym tygodniu posłowie PiSu złożyli w Sejmie, tu przypomnijmy, ustawy, które mają wyjść naprzeciwko oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Zakładają m.in. opublikowanie 3 wyroków Trybunału Konstytucyjnego z roku 2016. Wprowadzają m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Opozycja i część komentatorów twierdzi, że zmiany proponowane przez PiS niewiele zmieniają, bo prezesi w wielu sądach są wymienieni. Publikacja wyroków Trybunału nic nie da, bo posłowie zmienili prawo. Doktor Sławomir Sadowski, Komisja Europejska może na przykład w oparciu o te zmiany zawiesić postępowanie dotyczące praworządności. Ten kompromis jest blisko, bo to się wszystkim opłaca, czy nie?
To wydaje się, że zależy, jak na to spojrzymy. Jeżeli spojrzymy na to z takiego twardego, prawniczego wymiaru, to trzeba po prostu rozwiązania, które miały charakter, czy mają charakter niekonstytucyjny, trzeba byłoby cofnąć. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia politycznego, czyli pewnego dążenia do kompromisu, to tak jak wiele rzeczy zostało politycznie negatywnie rozwiązane, tak można teraz zrobić krok do tyłu i udawać, że jest wszystko w porządku, również z punktu widzenia prawnego. Więc w tej chwili wchodzimy na etap takiej, powiedziałbym, gry politycznej, która z punktu widzenia pewnych fundamentalnych wartości jest oczywiście grą negatywną, natomiast jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia konieczności rozwiązania pewnego kryzysu, a kryzys można rozwiązać wyłącznie poprzez kompromis, czyli przez jakieś ustępstwa, no niestety ja tu specjalnych ustęp nie widzę ze strony naszej władzy.
Pytanie do doktora Patryka Tomaszewskiego, to może być tak, że no właśnie, te ustępstwa jakieś są, ale wszyscy wiedzą, że one nie są zbyt głębokie, bo już pewne procesy zaszły za daleko i także Komisja Europejska o tym wie, ale oficjalnie przymyka na to oko. Taki może być scenariusz, bo wszyscy są zmęczeni tym konfliktem i dążą do jego załagodzenia?
Dokładnie, według mnie jest taki problem, jak ktoś powiedział. Tutaj Komisja Europejska ma też wiele innych problemów. Do tego dochodzi jednak sygnał z Europy Środkowo-Wschodniej, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd polski ma oparcie w kilku krajach. Na pewno w jednym, ale prawdopodobnie w kilku innych, więc i tak sankcje na Polskę będzie nałożyć bardzo, bardzo trudno i bardzo to będzie niezręczne. Więc Prawo i Sprawiedliwość cofnęło się minimalnie. Są to zmiany chyba kosmetyczne, zdaje się. No i to jednak doprowadzi do w końcu zamknięcia tego sporu. Prawdopodobnie tutaj z korzyścią, nie wiadomo jak to będzie długo jeszcze trwało, o ile rząd nie popełni jeszcze kilku błędów, to z korzyścią dla rządu. No na pewno argumentami przemawiającymi za Prawem i Sprawiedliwością czy za rządem są na przykład takie też dyskusje jak we Francji ze stycznia, które trzeba przypomnieć, że prezydent Macron zapowiedział, że Trybunał Sprawiedliwości może zostać w ogóle we Francji rozwiązany, że nie ma rozłączenia prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości, więc jakby tutaj to są argumenty mówiące halo. W starej Europie są kraje, które mają bardzo podobne rozwiązania do nas, a tylko bije się po plecach rząd centroprawicowy czy prawicowy w Polsce.
Chyba trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że jeżeli chodzi o te rozbieżne rozwiązania, to nie możemy tego odwoływać czy odnosić do rozwiązań funkcjonujących we Francji, czy tam w Holandii, czy gdzieś, ale do naszej konstytucji. ich konstytucja przewiduje takie rozwiązania, więc tutaj to jest taka troszeczkę swoiste matactwo polegające na tym, że oni mają, to my też możemy.
Tylko dwie uwagi, jeśli wolno. Po pierwsze, już się przybiło publicznie w Europie nadużycie związane z chwytem stosowanym przez władze polskie, przywołującym analogię między krajami. Więc tutaj są bardzo duże różnice, których się nie da zakamuflować. Ale druga, być może ważniejsza rzecz, mianowicie nieprzypadkowo w trakcie w tej chwili działań dotyczących przygotowania nowego, trudnego budżetu w związku z Brexit, przebiła się idea, postulat wiązania przyszłego budżetu i rozdania pieniędzy z pytaniem o praworządność, żeby nie było tak, że któryś kraj może mówić, dawajcie kasę, ale nie wtrącajcie się do naszych spraw, to są nasze wewnętrzne sprawy. Więc ta sprawa nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta i to jest taki punkt odniesienia, który może dawać pewien środek wygodny, żeby się upominać o to, co się realnie dzieje w przestrzeni praworządności w kraju.
Jarosław Kaczyński.
Tyle, że tutaj, jeżeli taki zapis będzie, o którym wspomniał pan profesor, to jest już pewne, że kto był, to widział w Rumunii i Bułgarii, będziemy mieli poparcie również tych krajów, bo tam jeszcze do praworządności, do systemu europejskiego, to jest oj daleko.
Jarosław Kaczyński.
Słowacji też wykazują, że niekoniecznie mamy do czynienia z takim
poszczególnie. Tak, może jest strategia dłuższa, ale kości, żeby odróżnić.
Tak,
te podmioty w Europie. To może być w interesie dużych państw.
To jest przede wszystkim problem konstytucyjny.
Tak jest. Pokażcie, że jesteście w drugiej przestrzeni.
Różne rzeczy negatywne, czasami straszne, dzieją się wszędzie na świecie. Natomiast stosunek do tego jest tutaj istotny.
Zgoda. Jarosław Kaczyński w wywiadzie stwierdził, że cena kompromisu z Brukselą jest znacząca gorzka. Trzeba się spodziewać zarówno krytyki z naszej, to znaczy prawej strony, jak i pewnego triumfalizmu naszych przeciwników, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie do doktora Sławomira Sadowskiego. Jak te dotychczasowe zmiany, być może kolejne, może odebrać elektorat Zjednoczonej Prawicy? Jak to będzie tu wewnętrznie rozgrywane?
Ja myślę, że elektorat zależy który, bo jeżeli mówimy o twardym elektoracie, to on będzie zapewne akceptował posunięcia kierownictwa partii, liderów i tak dalej. Natomiast o wiele ważniejszym jest ten elektorat przepływowy, czyli ten, który w zasadzie nie ma jakichś takich sztywnych poglądów politycznych, a głosuje na tego, kto wydaje się w danym momencie najbardziej atrakcyjny. I to jest elektorat, który, jak można powiedzieć, którego łaska na tym pstrym koniu jeździ, gdzie w zależności od określonych zachowań on się zachowuje. I wydaje mi się, że najważniejszym problemem w Polsce, jeżeli chodzi o tę grupę elektoratu, to jest pewna uczciwość i brak fałszu w stosunku do tej części. Gdybyśmy przeanalizowali odpływ tego elektoratu w ciągu ostatnich 15-18 lat, a więc od SLD przez Platformę i teraz jakieś takie tąpnięcie z PiS-em, to wydaje się, że za każdym razem podstawą była ta co innego mówiono opinii publicznej, a inne zachowania, prawda? Więc z jednej strony taka socjalna polityka SLD, a w efekcie polityka mocno liberalna, taka bardzo, bardzo prorozwojowa polityka Platformy Obywatelskiej, a w konsekwencji gdzieś tam na boku te przysłowiowe ośmiorniczki. I teraz tutaj mamy w przypadku PiS-u, że z jednej strony mamy do czynienia z bardzo ciekawą polityką socjalną, głębokimi zmianami, a z drugiej strony gdzieś kaska na końcu taka całkiem przyzwoita się pojawia. I tutaj wydaje się, że nawet wielkie problemy, jak stosunek do tej IPN-owskiej ustawy, czy stosunek do Unii Europejskiej, w mniejszym stopniu wpływa na postawy elektoratu niż ten prawdziwość postawy wobec całego elektoratu przez rządzących.
I pan doktor prowadzi nas do...
I to jest chyba, wydaje mi się,
kolejnego tematu,
problem,
ale
z którym będzie musiał się zmierzyć.
O sondażach, o tym, co działo się ostatnio w sondażach, porozmawiamy po krótkiej przerwie. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie państwo z nami.
Polskie Radio.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving.
baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu przygotowanym na zlecenie Faktów TVN i TVN24 straciło 12% i notuje 28% poparcia, o 6% wyprzedza Platformę Obywatelską. W niektórych poprzednich sondażach Zjednoczona Prawica notowała 2-3-4% spadki. No i pytanie, czy obóz rządzący traci poparcie, czy jest za wcześnie, by wysnuwać takie wnioski? Doktor Patryk Tomaszewski.
No tutaj zawsze mówimy o tendencji, więc na pewno za wcześnie, żeby jakieś takie dalekosiężne wnioski wysuwać, ale te minimalne spadki już były, tak jak pan redaktor wspomniał. Czy to jest spadek teraz 12%, no tutaj obóz rządzący czy publicyści z nim związani tłumaczą, że to jest zły czas. No zawsze ktoś, jeżeli spadki notuje w sondażach, to mówi, że to jest nie ten czas, lub też jak słynny PSL, że zawsze jest niedoszacowany. Natomiast ja bym jeszcze powiedział, że jednak za wcześnie, żeby rozsądzać, czy to będzie taki diametralny spadek, ale na pewno jest to pewien sygnał dla partii rządzącej, że trzeba zacząć coś robić. No i tu pewnie porozmawiamy o tym, co robić i dlaczego tak się dzieje. Że
a co może wpływać na te spadki w tej chwili?
No, moim zdaniem w Prawie i Sprawiedliwości jest taka tendencja i w poprzedniej, gdy rządzili 2 lata i dziś, że otwierają mnóstwo frontów walki i tych frontów jest na tyle dużo, że w pewnym momencie już nie panują nie tylko od strony takiej technicznej zarządzania tymi frontami w cudzysłowie, ale również w pewnym momencie wymykają się spod kontroli narracja. No a narracja jest ważna, czyli opowieść o tym, co my robimy, że już nawet elektorat przez przestaje w pewnym momencie, szczególnie ten umiarkowany, o którym pan doktor wspominał, on przestaje rozumieć, o co tak naprawdę, w co gramy, o co gramy i gdzie się ta gra ma zakończyć, jaki ma być skuteczny tego efekt. Czyli można, mówiąc to, nie wiem, kolokwialnie, ograć samego siebie. No i PiS wydaje mi się, że ogrywa czasami samego siebie.
Pojawiają się takie opinie, że ostatni sondaż jest elementem właśnie gry specjalnie przygotowanego przed świętami, by Polacy mieli o czym rozmawiać przy stole. Profesor Lech Witkowski, myśli pan, że chodzi o jakąś grę, że jest taka próba wpłynięcia na opinię Polaków, bo publicysta Stanisław Janecki uważa, że jedną z funkcji przedświątecznych sondaży jest wdrukowanie opinii publicznej, że to, co robią dotychczasowi liderzy sondaży, jest generalnie złe.
No, politycy zwykle bawią się w różne gry i stosują chwyty, łącznie z ostatnim zatrzymaniem byłego wiceministra w rządzie PO. To są takie rozgrywki z nadzieją, że to odwróci uwagę albo właśnie przetasuje.
Fakt, że kilka lat temu prokurator, takie są przekazy, chciał postawić zarzuty byłemu wiceministrowi, ale wtedy to się nie udało.
No tak, zwłaszcza, że
na przykład
w tej chwili takie buńczuczne wypowiedzi ministra Ziobro w świetle tego, jak upadały jego wcześniejsze oskarżenia, wcale nie muszą spełniać oczekiwań tych, którzy takie gry uruchamiają, bo to jest obosieczne. Ale ja bym chciał powiedzieć o czymś innym w tym kontekście. Otóż są trzy grupy w istocie elektoratu, nie tylko dwie. My zwykle mówimy albo o elektoracie twardym, do którego się adresuje komunikaty, albo o tym elektoracie przepływowym, przy czym przy braku wnikliwszego takiego komunikowania się u nas społecznego, my nie wiemy, czy te przepływy, czym one są motywowane. Ale jest trzecia duża grupa, nawet nabierająca siły w tej chwili na scenie naszej politycznej, mimo że nie mająca swojej podmiotowości. To są te rzesze prawie 50% obywateli Polski, którzy generalnie nie mieli swojego udziału w wyborach, nie mieli swojej reprezentacji i zwłaszcza, że widać, że niektóre partie mogą nic nie zrobić, a przy tej okazji zyskują punkty. Więc raczej to jest taka, ja bym tu się skłaniał do sugestii, że ani uspokajające wypowiedzi Kaczyńskiego, my wiemy, że można tym manipulować, my jesteśmy optymistami, idziemy dalej, ani takie hura optymistyczne, no, że to już oznacza radykalne tąpnięcie, rozsypkę władzy. Takie podejścia nie są na dziś oparte na wnikliwszym rozeznaniu. Ale sygnał, że coś się dzieje, prawda, że wymachiwanie sztandarem ośmiorniczek w sytuacji, w której pojawiają się mechanizmy pozwalające pokazać, że to aż ośmiornica powstaje, jeśli chodzi o zawłaszczanie spółek Skarbu Państwa i te zupełnie absurdalne rozwiązania, że niby chcemy walczyć o wizerunek Polski, ale właśnie go tak degradujemy z winy tych, którzy w tym uczestniczą, że to buduje wielowymiarowe, to głosowanie w tej chwili, te sondaże, to jest taka wypadkowa wielu wątków, które się do tej pory nie udało rozłożyć na czytelne procesy i mechanizmy.
Część komentatorów uważa, że obóz rządzący od dłuższego czasu, praktycznie od początku roku, jest w defensywie i że opozycja nabiera wiatru w żagle. Sławomir Sadowski, tak pan też to identyfikuje. No i co obóz rządzący powinien zrobić, żeby dokonać skoku do przodu?
Czy ja nie wiem, czy obóz rządowy jest w jakiejś tam głębokiej defensywie. On raczej co i rusz wrzuca nam jakąś inicjatywę. To, że czasami ta inicjatywa jest jak granat w szambie, to już zupełnie inna historia, prawda? Więc tutaj wydaje się, że rządzący, no, raczej to, co mówił pan doktor Tomaszewski, otwierają coraz to nowe fronty, niekoniecznie sensowne. Więc wydaje się, że gdyby próbować jakoś analizować w sposób racjonalny, co powinien ten obóz dzisiaj robić, to raczej powinien wyciszyć pewne konflikty. No, raczej otwieranie nowych, napędzanie nowych emocji chyba nie odniesie jakiegoś generalnego skutku. Chociaż jeżeli natomiast prawdziwa jest ta moja teza, którą ja powiedziałem, o której powiedziałem, że pod przyczyną tąpnięcia jest pewien fałsz, który pojawił się, czy został ujawniony w postawie rządzących, no to tutaj będzie trudno cokolwiek zrobić. Ja nie bez kozery przywołałem te trzy takie różne sytuacje, kiedy to rządzący w wyniku fałszywych kroków spadli i już się nie podnieśli. myśli. Więc tutaj myślę, że jeżeli to jest prawdziwe, bo oczywiście przyczyna może być czysto wynikająca z pewnej techniki badań, o których, prawdę mówiąc, nic nie wiemy, jak one były przeprowadzone.
Już miałem opinię, że to był część socjologów uważa sondaż telefoniczny, więc może uchwycić tylko takie chwilowe emocje.
Jeśli wolno dodać jedną rzecz. Poza tym my przypisujemy do pewnych grup określone postawy, niekoniecznie. W ramach tych grup mogą być różne poglądy i zależy też od na kogo się tam trafi przy tym sondażu. Ale to jest bardzo istotne, tak. Że oczywiście my się tak ekscytujemy teraz tym gwałtownym spadkiem, natomiast trzeba brać pod uwagę, że jednorazowe badanie o niczym nie świadczy.
Ja chciałem tylko dodać, bo pan kilkukrotnie użył słowa fałsz i absolutnie ma pan rację, bo problem wiarygodności w odbiorze pewnych deklaracji i postaw politycznych jest bardzo ważny, często ważniejszy niż to się politykom wydaje. Ale ja bym poza tym terminem dodał jeszcze, że komunikaty i narracja także obozu władzy jest dotknięta taką skazą sprzeczności. No, z jednej strony pani Mazurek, rzecznik, a jednocześnie wicemarszałek, więc tu też jest sprzeczność poziomów odpowiedzialności i kultury myślowej ogłasza. Nie wiem, kto jej dał do tego prawo i co z tego wyniknie, że PiS to jest partia katolicka, ale z drugiej strony czołowe postaci PiS-u pokazują, że rozumieją, że nawet jakby sercem były za kwestią aborcji, to rozumieją, że właśnie wrzucenie jeszcze jednego granatu tutaj do tej przestrzeni może spowodować bardzo niewygodną sytuację. Więc oni z jednej strony wykonują takie bardzo ostre deklaracje, którymi zawężają właściwie sobie szanse otwierania i poparcia, a z drugiej strony widzą, że są w pułapce i często deklarują, że nie bardzo mają rozwiązania.
I kończąc wątek, doktor Patryk Tomaszewski, obóz rządzący potrzebuje wyciszenia frontów, czy powinien pojawić się jakiś nowy, duży projekt, który skupi na nim uwagę?
Oba pomysły mogą być dobre. Jeżeli będzie nowy projekt, który zawłaszczy duszę wyborców, czyli taki 500+, od nowa, nie wiem, 500 dla emerytów, czy coś innego, to być może to spowoduje, bo jesteśmy jednak elektoratem mocno socjalnym, to spowoduje, że zajmiemy się tym tematem i my odczuwamy, my myślimy przede wszystkim kieszenią, tak? Tutaj jesteśmy, mamy więcej lub mniej, więc nie myślimy też czasami o podatkach przez to, że tu kiedyś trzeba będzie oddać. Natomiast faktycznie, jeżeli nie będzie takiego dużego projektu, którego ja nie widzę na dzień dzisiejszy, to jednak skupić się na realizacji tych najważniejszych projektów, no z punktu widzenia PiS-u, bo nie ze wszystkimi my musimy się zgadzać, ale najważniejsze projekty. Natomiast nie otwieranie nowych frontów i jeszcze właśnie nie komunikowanie w ten sposób, że to, pan profesor też wspomniał, że tak naprawdę elektorat nie wie, czy władza jest za, czy przeciw, bo czy ona jest gorąca, czy ona jest chłodna, czy zimna w stosunku do tego, co sam deklaruje, więc to jest chyba najważniejsze, żeby realizować te najważniejsze rzeczy, a nie szczególnie otwieranie takich frontów, które no, będą bardzo mocno kontrowersyjne, a de facto będzie dużo burzy i tylko mogą spadać słupki.
Kilkanaście krajów Unii Europejskiej, w tym te największe, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Polska, zdecydowało się na wydalenie rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na przypisywaną Rosji próbę otrucia byłego podwójnego szpiega mieszkającego w Wielkiej Brytanii, Siergieja Skripala. 60 dyplomatów wydalą także Stany Zjednoczone. Doktor Sławomir Sadowski, taka wspólna akcja, jakie może mieć konsekwencje? To może zrobić wrażenie na Moskwie, czy to jest raczej takie symboliczne działanie?
Znaczy, jak widzimy, to wrażenie jest niewielkie, ponieważ Moskwa już zapowiedziała wydalenie 60 dyplomatów amerykańskich plus zamknięcie konsulatu Stanów Zjednoczonych w Sankt Petersburgu oraz retorsję w stosunku do innych pozostałych krajów, więc no, nie sądzę, że na razie jesteśmy chyba na etapie naprężania napięcia, które jest z punktu widzenia obywateli Europy, rozumianej jako pewnej geograficznej całości, zarówno wschodniej, jak i zachodniej, jest to chyba jednak nie zupełnie bezsensowne działanie, ponieważ my tu przenosimy się na pewien obszar rywalizacji już na poziomie militarnym. Nie daj Boże, jak się znajdzie ktoś, kto zrobi krok dalej i uzna, że dobrze byłoby w tym wypadku rozpocząć jakieś działania zbrojne. Trzeba pamiętać, że polem bitwy będzie Europa, a nie Stany Zjednoczone, a nie Rosja. Więc to jest pierwsza rzecz. Może to są trochę kasandryczne twierdzenia, natomiast jest to, proszę zwrócić uwagę na dynamikę rozwoju od jakiegoś incydentu, co do którego w zasadzie nie wiemy, jakie są rzeczywiste, co się tam wydarzyło z tym Skripalem i jego córką, gdzie znajdują się rzeczywiste korzenie. A więc jeżeli taka sytuacja napręża się, to wydaje się, że należałoby spojrzeć, próbować sobie szukać innych odpowiedzi. Po co w ogóle ten incydent się zdarzył? I ja myślę, że tu trzeba było, ale to już są spekulacje, należałoby poszukać na przykład w przestrzeni gospodarczej, gdzie pojawiają się próby wypchnięcia jednych z jakichś wielkich obszarów ekonomicznych, na przykład te embargo na stal i czy cła na stal i aluminium wprowadzane przez Stany Zjednoczone, czy nowi gracze, wielcy gracze na rynku surowców energetycznych, gdzie tutaj ta Rosja mogłaby być przyjemnie wypchnięta na drugi marki. W zasadzie trudno jest to pojąć i nikt nie próbuje tego w sposób racjonalny wytłumaczyć.
No właśnie, bo...
Natomiast napięcie rośnie i to napięcie, nie daj Boże, może się wypchnąć spod kontroli.
Rosja zapewnia, że nie ma nic wspólnego z próbą otrucia Skripala. Przedstawiciele Kremla mówią o antyrosyjskiej prowokacji. Doktor Patryk Tomaszewski, wina Rosji jest pewna, czy prowokacja może wchodzić w grę?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, gdy wchodzą służby specjalne. Natomiast możemy sobie zadać pytanie, kto na tym zyskiwał, na otruciu Skripala? Jeżeli sobie popatrzymy, ja tutaj będę może trochę w opinii takiej w sukurs temu, co powszechnie się mówi, no to kto na tym może zyskać, to niekoniecznie Rosja. Rosja go raczej wypuściła go. Rosja raczej na tym traci. Było to chwilę przed wyborami prezydenckimi. Jedyny plus to może taki, że elektorat dostał sygnał, że matuszka Rosja zawsze tutaj swoich zdrajców dosięgnie. Natomiast innych jakichś szczególnych elementów mówiących za tym, że to warto dla Rosji, nie widzę. Więc wydaje się, są takie pogłoski, oczywiście to już troszkę spiskowa teoria, ale że może to wcale nie Rosja, może Stany Zjednoczone, że może innym graczom zależało na tym. Natomiast co z tego wynika? No wynika to, że to wydalenie, no to będzie skutkowało również wydaleniem dyplomatów z Rosji. Kraje szczególnie słabe raczej na tym nie zyskają. Ja takie również jak Polska, ponieważ no my zawsze idziemy w awangardzie walki z Federacją Rosyjską, będąc jej najbliższym sąsiadem, więc Nord Stream 2 będzie budował się dalej. Myślę, że pewne układy dyplomatyczne pomiędzy często nieprzewidywalnym Trumpem a Putinem będą się zmieniały, bo stale się zmieniają, natomiast faktycznie eskalacja może doprowadzić, no mamy teraz patrioty, żeby to się nie skończyło źle dla naszej ojczyzny, bo to będzie ten właśnie rewir w przyszłej, jeżeli by była taka wojna czy konfliktu zbrojnego.
Panie profesorze, wydalenie, ta akcja wydalenia, no to jest dobry pomysł, bo pokazuje jakąś solidarność, choć nie wszystkie kraje Unii Europejskiej na to się zdecydowały. Czy może jest za wcześnie, bo też część krajów mówi, no jeszcze za mało wiemy.
No to jest po pierwsze typowy, klasyczny chwyt, więc ocena dobry czy niedobry o tyle jest tutaj niewłaściwa, że dyplomacja polega na odwracaniu znaczeń. W tej chwili wszyscy ogłaszają swój sukces. No, strona zachodnia europejska mówi o skali mobilizacji i rzeczywiście to robi wrażenie, że aż tyle rządów włączyło się przy tak niepewnym gruncie i podstawie tego oskarżenia. A z drugiej strony Rosja oczywiście pokazuje, że to też jest dla niej korzystne, no bo to jest taka strategia oblężonej twierdzy. Zobaczcie, jak tymi nie fair chwytami, które określa się mianem chamstwa, głupoty, że to nie w interesie Rosji. Więc każdy będzie przepychał w swoją stronę. Na tym poziomie, że tak powiem, gestów nie rozstrzyga się przyszłość polityczna czy geopolityczna
polityczna w tych relacjach Zachodu i Rosji.
6 minut pozostało do godziny 10. Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. Profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, był naszym gościem. Dr Sławomir Sadowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo panu dziękuję.
Wesołych świąt.
Wesołych świąt. Życzymy wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, mówi Michał Słobacian.